nie czytać opracowań, tak jak właśnie, nie wiem, chcemy Jana od Krzyża poczytać, zaczynamy od opracowań i po prostu już nigdy nie dojdziemy do Jana od Krzyża. Ja zachęcam, takie jest moje zdanie, żeby spróbować, jeśli to właśnie ktoś chce, ma taką potrzebę, nie wiem, odpowiada mu taka tematyka, żeby spróbować sobie sięgnąć do tekstów źródłowych. Tak jak powiedziałem, już trochę tych tekstów jest. Są apoftegmaty Ojców w Pustyni, kolekcja systematyczna, alfabetyczna, teraz wychodzą jakieś, jeszcze jeden tom wyszedł. To jest wszystko w tej serii Źródła monastyczne, w której też wyszedł Ewagriusz. Ewagriusza wyszły dwa tomy. Jest Doroteusz z Gazy, jest Święty Antoni, jest... prawdopodobnie wiem, że to jest tłumaczone, są takie teksty bardzo dwóch znakomitych takich ojców, Barsenafiusza i Jana. Zachowała się tylko ich korespondencja i to ma też, mam nadzieję, że wyjdzie. Jest oprócz tego jeszcze Jan Kasjan, którego bardzo czytał i cenił Dominik i cała też tradycja, który tak naprawdę, nawiasem mówiąc, dużo przepisywał z Ewagriusza. Bo Ewagriusz, ja, nie mamy czasu tutaj, bo wzięliśmy sobie tylko taki wycinek jego doktryny. Ewagriusz, może niektórzy z Państwa wiedzą, że był posądzony o orygenizm za sprawą Orygenesa. To jest dosyć taka też złożona kwestia, dlatego że po pierwsze wtedy jeszcze był czas taki w historii Kościoła, kiedy doktryna dopiero się formowała, więc pewne tezy, które jeszcze nie były zdogmatyzowane, jeszcze trwała pewna dyskusja, więc Orygenes też się wpisał w tą dyskusję i pewne jego sformułowania potem potępiono na jednym z soborów, a ponieważ odnaleziono je niby u Ewagriusza, więc Ewagriusz też potem nie był czytany, czy niszczono jego teksty, które też tam część przetrwała, część zaginęła, albo są w jakichś odpisach syryjskich, koptyjskich i tak dalej. Ale współczesne badania na przykład takiego ojca Bungego, którego w ogóle polecam, o, te opracowania bardzo polecam, ojca Bungego, który tłumaczył, komentował Ewagriusza, jest taka książka wydana w Tyńcu, albo o Acedii cała, albo jest taki Acedia, Ojcostwo Duchowe i Modlitwa. To właśnie tych trzech zagadnień dotyczy. Znakomita książka, tym bardziej, że on obficie bazuje na tekście źródłowym. Nie wymyśla, tylko po prostu sięga do źródeł. I on w dużej mierze też pokazał, że te zarzuty orygenistyczne nie były słuszne do końca. To tylko tak może takie małe dopowiedzenie dla tych, którzy może bardziej byliby ciekawscy. Okej. Okay. Nie, nie był Egipcjaninem. Urodził się w dzisiejszej Turcji. Więc kim był? Idziemy dalej. Tak sobie zrobiłem taki mały podpunkcik łaska Pana Boga. No bo tak, ktoś mógłby zapytać, czy w takim razie ta praktyka ascetyczna polega tylko na zmaganiu ze sobą i z myślami? Czy czegoś tutaj nie brakuje? Gdzie jest miejsce dla Pana Boga, gdzie jest miejsce dla Jego łaski? Trochę tak żartobliwie mógłbym odpowiedzieć tak na to, że dla nich było to tak oczywiste, że w ogóle o tym nie mówili. Że bez łaski, tak jak Pan Jezus mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić. Myślę, wydaje, że Ewagriusz na pewno by mi przyznał rację. Że generalnie bez łaski Pana Boga jakikolwiek trud ascezy nie ma szans powodzenia. Więc po prostu oni o tym nie mówili, no bo to było tak oczywiste, że no o oczywistościach się nie mówi. Ale oczywiście można znaleźć takie teksty, gdzie troszkę jest tutaj powiedziane na ten temat. W jednym miejscu Ewagriusz mówi właśnie wprost, że człowiek sam z siebie tych myśli pokonać nie może. Potrzebuje Pana Boga. Mówi tak, konieczne jest, abyśmy przywoływali Boga i wytrwali w modlitwie. To Pan Bóg daje ostatecznie zwycięstwo nad myślami i udziela tego tym, którzy Go o to proszą w modlitwie. I tu jest przepiękny tekst, mają go Państwo na kartkach. Z przepięknego traktatu, który bardzo polecam, o modlitwie, De Oratione, mamy tylko wersję łacińską tego tekstu, który został przetłumaczony, I tam w punkcie 63 Ewagriusz tak mówi, bardzo piękny fragment. Duch Święty, współczując naszej słabości, nawiedza nas, nawet gdy nie jesteśmy jeszcze czyści. A jeśli napotka w nas umysł rozmodlony w Nim i rozmiłowany w prawdzie, wstępuje nań i usuwa w cień całą rzeszę otaczających go myśli czy przedstawień i zwraca go ku dziełom modlitwy duchowej. Duch Święty współczuje naszej słabości. Jeśli widzi nasz wysiłek, nasze zmaganie, postępuje i bierze sprawy w swoje ręce. I tak jak mówiłem Państwu na początku, że w tych trzech etapach w jego wizji, począwszy gdzieś od tego drugiego, to Pan Bóg przejmuje inicjatywę. I tu jest chyba w ogóle też kluczowy moment w życiu z Panem Bogiem. Jak go odkrywać? Nie wiem do końca. Że jest taki moment, że to Pan Bóg, Duch Święty przejmuje inicjatywę w naszym życiu. Że jest nasz wysiłek, nasze zmaganie, nasza modlitwa, to wszystko, co robimy, ale tak naprawdę cały czas w tym chodzi o to, żeby zrobić Mu taką przestrzeń i tak Go zaprosić, żeby to On wziął sprawy w swoje ręce. A więc nie jest metoda Ewagriusza, nie jest jakąś metodą samozbawienia, jak ktoś by mógł zarzucić, słuchając tego, co powiedzieliśmy, że to jest jakaś metoda samozbawienia, tak jak to mamy w tradycjach wschodnich, gdzie człowiek mocą swojego wysiłku dąży do zbawienia, bo tak tam jest. Ale wszystko dzieje się dzięki miłosierdziu Pana Boga. To jest też bardzo piękny fragment w traktacie o praktyce ascetycznej. Już Państwo nie mają tego na kartkach, ale przeczytam. 33 numer. Przypomnij sobie swoje uprzednie życie i dawne grzechy i to, jak będąc poddany namiętnościom, dzięki miłosierdziu Chrystusa doszedłeś do beznamiętności. Pomyśl też o tym, kto cię strzeże na pustyni i kto odpędza demony zgrzytające zębami przeciw tobie. To takie teksty nie pozostawiają wątpliwości, że dla niego Pan Bóg, jego moc, jego opieka były czymś podstawowym i najważniejszym. Że tak naprawdę dzięki miłosierdziu jest możliwe to, żeby dojść do beznamiętności. A więc tak naprawdę można tak powiedzieć, że dla Ewagriusza ta droga, czy wejście na tą drogę ostatecznie jest też naśladowaniem Chrystusa, który jest drogą i który tak naprawdę daje łaskę, żeby cokolwiek na tej drodze zrobić. A więc to jest łaska. A gdzie w takim razie miłość? I to jest druga kwestia. I Ewagriusz mówi, że miłość powinna przenikać wszystkie etapy tej drogi do Boga. Miłość otwiera na głębsze poznanie Pana Boga. Skoro, tak jak wtedy myślano, istotą, tak można też dziś powiedzieć, istotą Pana Boga jest miłość, a podobne poznaje się przez podobne, więc można Go poznać tylko przez miłość. I tu jest też, myślę, jakaś tajemnica i jakaś prawda, która zawsze i wszędzie jest aktualna, że tak naprawdę my Pana Boga poznajemy jak? Przez miłość. Jest taka piękna scena, nie wiem, czy Państwo widzieli, pewnie widzieli niektórzy, Dekalog 1 Kieślowskiego i tam jest ciocia, która z tym chłopakiem rozmawia. Chłopak taki, który jest tam pierwsza, druga klasa i ciocia, która jest wierząca, a jego tata jest niewierzący. I on jest taki zagubiony, odkrywa trochę te sprawy. I ona w pewnym, on pyta się... czy jest Bóg? Ona mówi, jest. To bardzo proste dla kogoś, kto wierzy. On mówi, a kim On jest? I ona go wtedy przytula i mówi, co czujesz? Kocham Cię. I w tym On jest. Taki piękny gest pokazany temu chłopakowi, właśnie, że no, my poznajemy tak, że jest to jakiś sposób naszego poznania, zwłaszcza Pana Boga, przez miłość, której możemy doświadczyć. I Ewagriusz powie tak, że prawdziwym kresem praktyki ascetycznej, uwaga, nie jest beznamiętność, ale jej córka, czyli miłość, agape. I mówi tak, miłość jest córką beznamiętności, beznamiętność zaś jest kwiatem praktyki ascetycznej. Mamy ascezę, mamy kwiat ascezy, czyli beznamiętność, ale tak naprawdę jej córką jest miłość. Zatem ta apateia nie jest ostatecznym celem człowieka zdążającego do Boga, ale najważniejsza jest tak naprawdę miłość. I praktykę, ten etap doprowadza do beznamiętności, która w sposób naturalny powoduje narodzenie się miłości w człowieku. We wstępie do tego traktatu Ewagriusz mówi: miłość to brama poznania natury, po którym następuje teologia i wieczne szczęście. I nie jest to wiedza wypływająca z intelektualnych poszukiwań, ale jest to łaska od Boga, która przychodzi poprzez kontemplację. I to miłość wieńczy cały trud ascezy i daje człowiekowi dostęp do kolejnego etapu gnostike, czyli poznania, który odznacza się miłością. Jest cały taki traktat w tym zbiorze też tekstów. Jest traktat o praktyce ascetycznej i później obok zaraz jest traktat o poznaniu, czyli właśnie gnostikus. Jeśli człowiek wyzwala się z nieuporządkowanych przywiązań, czyli namiętności, zaczyna widzieć rzeczy takimi, jakie są wprawdzie, to prowadzi go to dalej ku widzeniu samego Boga. I celem całej drogi dla Pontyjczyka jest właśnie Bóg i jego kontemplacja, która daje wieczne szczęście. I tutaj widać też bardzo mocno, że asceza, ona, jeśli człowiek w nią wchodzi, ona domaga się jakby, można powiedzieć, w sposób konieczny mistyki. Że tak naprawdę, jeśli mielibyśmy tylko ascezę, ćwiczenia, post i tak dalej, bez wizji całości, no to właśnie to byłaby sztuka dla sztuki. Nie, my to robimy w chrześcijaństwie po coś. I dlatego właśnie asceza, która osiągnęła beznamiętność i miłość, domagają się pójścia dalej, domagają się mistyki, domagają się tej ewagriuszowej teologii, czyli zjednoczenia z Panem Bogiem. Jedna strona mi skinęła, ale zaraz ją znajdę. Mam nadzieję. Jest. Na tym bym chciał skończyć, to znaczy na takim właśnie zaproszeniu do pójścia dalej, być może z Ewagriuszem. Przeczytam Państwu jeszcze zakończenie i początek jego traktatu. Często w takich miejscach, takich pism bardzo ważne rzeczy są powiedziane. Zakończenie brzmi tak. Oto, co miałem Tobie do powiedzenia w sprawie praktyki ascetycznej, umiłowany bracie Anatolu. Piszę to do takiego brata Anatola. Tyle znaleźliśmy dzięki łasce Ducha Świętego. Zbierając resztki z plonu naszych dojrzałych już winogron, jeśli zaś zajaśnieje nam w zenicie słońce sprawiedliwości i winogrona dojrzeją, wówczas będziemy pili z nich wino, co rozwesela ludzkie serca. Dzięki modlitwom i stawienniców Twu sprawiedliwego Grzegorza, to z Nazjansu, który mnie jako latorość zasadził i dzięki świętym ojcom, którzy teraz tę latorość podlewają i dzięki mocy Chrystusa Jezusa, naszego Pana, który sprawia, że wzrastam. Jemu chwała i potęga na wieki wieków. Amen. A we wstępie przepraszam, gdzieś mi to umknęło. A właśnie, we wstępie piszę tak jeszcze a propos tego, co ma dopiero powiedzieć, jakby trochę przestrzega. Niektóre zagadnienia ukryliśmy, inne zaciemniliśmy, aby nie dawać psom tego, co święte i nie rzucać pereł przed wieprze. I ostatnie zdanie. Będzie to jednak i tak jasne dla tych, którzy wstąpili na tę samą ścieżkę. To tyle Ewagriusz. Ja bym jeszcze może jedną rzecz dopowiedział, ale to może w trakcie, jak jakieś pytania będą. Na razie może na tym bym zakończył. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, chciałby o coś zapytać, to bardzo, bardzo proszę. Może tu do mikrofonu wtedy, żeby brać mikrofon i Sławku, możesz ten... Dzięki.
Powiedział tu takie zdanie, że myśli przychodzą. To pytanie skąd, od kogo i czy ja mogę je sam wytwarzać, czy je po prostu rodzą się we mnie.
Dobre pytanie. Skąd się biorą myśli? To w Siekierezadzie jest taka scena, jak się tam przy barze spotykają i jeden mówi, że skąd się te smarki biorą, mówi. A mówi, Wasyluk, tam do tego chyba z głupich myśli. No to wtedy ten się zdenerwował. Nie wiem do końca. Myślę, że to jest pytanie, jeśli chcemy zrozumieć, jak jest, nie tylko co mówi Ewagriusz, to jest pytanie pewnie do, nie wiem, do współczesnych na przykład psychologów, do tych, którzy zajmują człowiekiem. Myślę, że źródła myśli mogą być różne. Jeśli chodzi o te złe myśli, to Ewagriusz pewnie by powiedział tak, że one mogą mieć różne źródła. To znaczy mogą być na pewno takie myśli, które są pokusą i które pochodzą wprost od złego ducha. Na pewno. I to musimy przyjąć, że jeśli jesteśmy kuszeni, to może być taka sytuacja. Ale może być też tak, i to też była pewna dyskusja, nie każda pokusa musi podchodzić od złego ducha. Nie musimy całego zła, które czynimy też, któremu, w związku z którym jesteśmy kuszeni, tłumaczyć działaniem złego ducha. Bo może być tak, że one właśnie pochodzą z nieuporządkowanej naszej właśnie sfery tej duszy namiętnej. Że jest jakiś nieporządek i dlatego te myśli się też pojawiają. Natomiast tak jak tutaj mówiłem, ważne jest dla tych ojców to, żeby zobaczyć, ku czemu one nas prowadzą. Proszę zobaczyć, to zawsze mnie zastanawiało, że czasami zastanawiamy się, jak sobie poradzić z pokusą, jak nie ulec tym myślom, natomiast nie zastanawiamy się, jak ulec dobrym myślom. Krótko mówiąc, jeśli wierzymy, że Duch Święty daje myśli, daje natchnienia, to dla nas sprawą najwyższej wagi powinno być to, jak ulegać myślą, które daje Pan Bóg. A wtedy z pewnością będziemy sobie potrafili lepiej radzić z tymi myślami, które są przeciwne Jemu, które są pokusami, które nas prowadzą do zła.
Mam takie pytanie. Znaczy tak, czy człowiek jest w stanie przemienić tą manię namiętności w tęsknotę za Bogiem w sposób trwały. I teraz zestawiając to z tym, że łaska, prawda, bo ja mogę się uobecniać Bogu przez bardzo długi czas, natomiast niekoniecznie muszę tej łaski dostąpić, kiedy ja tego oczekuję. Mogę tego oczekiwać bardzo długo. I w związku z powyższym wydaje mi się, że wtedy tą drogę tych namiętności, tych ośmiu myśli będę pokonywał w kółko. No i czy właśnie jest w stanie człowiek, tak jak nawiązując do tego też w początku wykładu, że dąży do tej doskonałości, nigdy jej nie osiągając. Czy w sposób trwały człowiek tu na ziemi jest w stanie pokonać te namiętności. Oczywiście mówię, cały czas mam na uwadze łaskę Boga, ale wiem, że w teologii jest tak, że ta łaska może przyjść, a nie musi przecież. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli coś źle powiedziałem.
Tak żartobliwie odpowiedział jednego z naszych ojców, pytano, kiedy ustają pokusy. No, tak mniej więcej 10 minut po śmierci to tak ustają. No myślę, że to chyba tak jest. Proszę zobaczyć to, co jest przejmujące. Może tak, nawiążmy do Pisma Świętego. To, co jest bardzo przejmujące, jeśli pamiętacie w opisie Ostatniej Wieczerzy, że Judasz jest dopuszczony do tak wielkiej bliskości z Jezusem, że spożywa Eucharystię. Po spożyciu chleba wstąpił w niego szatan, tak jest powiedziane, i wychodzi w noc. To też jest symboliczne u świętego Jana. Czyli krótko mówiąc, nawet bliskość z Panem Bogiem, wielka bliskość z Jezusem, nie wyklucza tego, że jesteśmy kuszeni. Co więcej, jeśli się posłużyć obrazem, to Jan Klimak mówi o tej drabinie do raju. To teraz wyszło też tłumaczenie tego klasycznego dzieła. On tam mówi o wielu stopniach. To jeśli mamy taką drabinę i ja wejdę na samą górę, no to z wysokości upadek jest dużo bardziej bolesny. I Ewagriusz też mówi w jednym tekście, nie pamiętam dokładnie gdzie, że nawet wielka bliskość z Panem Bogiem nie sprawia, że nie jesteśmy kuszeni, nie jesteśmy pod wpływem właśnie działania demonów. Czyli to by wynikało raczej z tego, że do końca życia zawsze i wszędzie jesteśmy kuszeni. Natomiast to jest chyba ważne, co Pan mówi o tym zamienieniu namiętności w tęsknotę za Bogiem. Jak odkryć tęsknotę za Bogiem? Myślę, że ona w nas jest. Bo znaczy każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo i w każdym z nas jest pragnienie Pana Boga. Chociaż i właśnie tu myślę, że ten doktryna Ewagriusza dobrze nam podpowiada, co się z tym może stać. Jeśli to jest zabrudzone, jeśli to jest przykurzone, przytłoczone, zwłaszcza grzechem, to gdzieś ten głos jest coraz słabszy. I dlatego wydaje mi się, że to troszkę czasami pewnie jest równolegle, że człowiek, który coś chce zrobić ze sobą, chce coś uporządkować, jest szansa, że gdzieś to wytryśnie. I czasami wytryska właśnie w jakiejś sytuacji, której ja bym nie przewidział. Nagle coś się dzieje w moim życiu. Nie wiem, wchodzę do kościoła, słyszę Ewangelię i po prostu chce mi się ryczeć, bo to mnie trafia. Nie tylko trafia mnie dlatego, że jestem w takim momencie życia, że to doświadczenie jest takie, a nie inne, ale trafia mnie dlatego, że to jest Słowo Pana Boga i ono zawsze trafia. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Tak mówili list do Hebrajczyków. To jest, no zawsze poruszamy się w przestrzeni naszego doświadczenia, które jest, no sami go do końca nie rozumiemy. Nie rozumiemy tego, co z nami jest. Natomiast na pewno jest tak, że Pan Bóg o człowieka się zmaga. I że jeśli odkrywamy to pragnienie Pana Boga, tęsknotę za Nim, to myślę, że to jest najlepsza dźwignia, żeby ku Panu Bogu zmierzać. I żeby znajdować też siłę, żeby właśnie zmagać się z różnymi trudnościami. Bo mam właśnie świadomość celu, mam świadomość tego, kim jest Pan Bóg i kim jest Pan Bóg dla mnie. I wtedy człowiek rzeczywiście chce się zmagać. Oczywiście, no właśnie się zmaga, no bo odkrywam, że jestem słaby, że jestem mały, że mi się nie chce, że mi nie wychodzi. Popatrzę na swoje, do tyłu, na swoją ścieżkę życia duchowego, no po prostu dramat. Nic się nie udaje. I wtedy też na pewno jest ważny ten moment właśnie, oprócz tego dążenia do doskonałości, ten moment ufności, że ja Panu Bogu ufam. Że tu może bym dopowiedział to, co gdzieś tam też przeczytałem u Anselma Greena. Za bardzo nie jest dla mnie ten autor taki wiarygodny, bo różne takie rzeczy pisze i psychologizuje, ale jest taka jedna książeczka o duchowości inaczej. I on, tam jest dużo takich rzeczy dziwnych. Junga tam wtłacza i generalnie takie ma dziwne interpretacje. Ale on w pewnym miejscu daje tam takie rozróżnienie na duchowość autorytarną i nieautorytarną. I może warto to w tym momencie przywołać. Mianowicie, że może być taka duchowość, ta autorytarna, gdzie punktem wyjścia w niej są pewne ideały i cele, do których dążymy, które chcemy osiągnąć właśnie przez wysiłek, przez ascezę, przez modlitwę. I tu jest podstawowe pytania są takie, jaki powinien być chrześcijanin? Co powinien czynić chrześcijanin? I to oczywiście jest dobre, bo wynika z jakiegoś, wypływa z jakiegoś pragnienia bycia lepszym, żeby się zbliżać do Pana Boga. Ale problem jest wtedy, kiedy odkrywamy w naszym doświadczeniu coś, co tym ideałom nie odpowiada. Odkrywamy jakieś zranienie, jakąś chorobę, jakąś słabość. Co z tym zrobić? W takiej duchowości często to nie ma miejsca. Nie, nie, nie wolno. Nie mam prawa. I dlatego on mówi, że może być duchowość nieautorytarna, która jest trochę inna. Ona się interesuje takimi pytaniami jak, co powinniśmy czynić wtedy, kiedy nam nic nie wychodzi? Ta duchowość zakłada, że Pan Bóg nie przemawia tylko do nas poprzez Słowo Boże, ale także poprzez nas samych. To wszystko, co nas spotyka. Myśli, uczucia, nasze ciało, nasze potrzeby, nasze zranienia, nasze upadki, nasze cierpienie. I dlatego tak ważne jest, żeby tego nie negować, tylko żeby wejść w dialog z tym. Bo czasami, tak jak pewnie wielu z was doświadcza, w różnych doświadczeniach, także w tych najbardziej traumatycznych, możemy Pana Boga spotkać. I teraz, jeśli tu też nawiążemy trochę do ojców pustyni, która byłaby im bliższa, to wydaje się, że im jest bliższa przede wszystkim taka duchowość, która właśnie nie neguje tego, co ludzkie. To, co też mówiłem. Jest taka opowieść z apoftegmatów, sobie tu też zanotowałem, o Abba Poimenie. Taki znany był też Abba, do którego przyszedł pewien znamienity gość, żeby z nim właśnie porozmawiać o Biblii, o tych sprawach niebieskich, o tych właśnie, o duchowości. I on milczał. Na żadne pytanie mu nie chciał odpowiedzieć. I potem, po chwili przerwy, jego uczeń go bierze na bok, mówi: Abba, ten gość tyle czasu spędził, przyjechał do ciebie z daleka, a ty po prostu go traktujesz jak jakiegoś niepożądanego gościa. I on mówi na to tak. On jest z wysoka i mówi o sprawach niebieskich, a ja jestem z niskości. Gdyby zaczął o namiętnościach, to bym mu odpowiedział. O duchowych sprawach to ja nic nie wiem. Na to tamten wrócił, jak o tym już usłyszał, i powiedział: Abba, co mam czynić, bo namiętności opanowały moją duszę. Właśnie to jest to. Okazało się, że te sprawy duchowe, które były taką właśnie może ciekawością, tak naprawdę nie są najważniejsze, bo ważne jest to, że tak naprawdę on sobie nie radził z namiętnościami. I wtedy się zaczęła rozmowa. I wtedy się okazało, że Abba ma dużo do powiedzenia, ponieważ sam się też z tym zmaga. A więc oni bardzo bali się takiej właśnie duchowości bujającej w obłokach, która pomija to, kim jest człowiek. Jest taki inny apoftegmat, gdzie są słowa. Jeśli zobaczysz młodzieńca, który dzięki własnej woli chce wejść do nieba, chwyć go za nogę i ściągnij na ziemię. No właśnie. Także bardzo mocno to podkreślali. Ten realizm poznania, dlatego mówili często, ta tradycja będzie mówiła o czujności serca, o tym, żeby patrzeć w serce, żeby badać serce, żeby poznawać siebie. Tak jak Ewagriusz powie, początkiem zbawienia jest poznanie samego siebie. Proszę bardzo, tylko może z mikrofonem.
Czy wyrażenia miłuję, kocham, to jest to samo, czy to są zamienne określenia, wyrażenia? Może prosił też, czym jest miłość i definicja miłości?
Krótko. Ojej, ale to w ogóle u Ewagriusza, czy?
No bo nie, ogólnie, no.
Mój Boże, to ja nie wiem tak chyba. W Biblii, w Grece są dwa słowa na określenie miłości i to jest może dobry przykład, jest, jeśli Państwo kojarzą tę Ewangelię o Piotrze, którego Jezus pyta, czy miłujesz mnie? No to już jest takie klasyczne, bo tam rzeczywiście jest właśnie to, czego do końca w języku polskim nie zobaczymy. Tam Pan Jezus pyta na początku agapasme, czyli miłość jako agape, czyli ta miłość dar, a Piotr opowiada filo, czyli kocham, miłuję. Czyli jakby Jezus pyta o tą miłość dar, o tą miłość jakby większą, a Piotr jakby mówi, że tylko go kocha taką miłością jakby trochę mniejszą. Ale w trzecim pytaniu Jezusa, Jezus jakby zniża się do jego poziomu i pyta tym słowem, który Piotr, czy mnie kochasz? Więc jakby takie są określenia, a czym jest miłość, mój Boże? Czym jest miłość? No czym jest miłość? Jest przykazanie miłości. Proszę zobaczyć, że bardzo mi się podoba takie określenie, to chyba ksiądz Grzywosz też lubi o tym mówić, że mamy jedno serce. Nie mam osobnego serca dla Pana Boga, osobnego dla mamy, dla taty, dla dziecka, osobnego dla siebie. Nie, mam jedno serce. Czyli krótko mówiąc, jeśli pojawi się jakiś problem na linii jakiejś relacji, że z kimś się pokłócę, to się przekłada od razu na całe moje serce. Dlatego Pan Jezus wypowiada jednym tchem przekazanie miłości. Będziesz miłował Pana Boga, bliźniego i siebie. Kiedy my oddzielamy te miłości, zaczyna się problem. No bo Ewangelia mówi, że ja mam kochać siebie. No tak czy nie? Jasne, ale jak ja kocham tylko siebie, no to mam problem. Właśnie jak nie potrafię kochać Pana Boga i nie potrafię kochać drugiego człowieka. I to jest to, z czym oni też walczyli, że ja kocham tylko siebie. Nie. Przykazanie Ewangelia mówi o tym, że dopiero pełna harmonia miłości Pana Boga, która jest pierwsza, miłości bliźniego i miłości siebie samego sprawia, że jest jakaś pełnia. I to jest jakby tak naprawdę prawdziwa miłość. Trochę tak można powiedzieć. Czy jeszcze ktoś ma? Tam z tyłu, proszę. I tu pani potem.
Chciałem Ojca zapytać, bo w liście do Hebrajczyków czytamy, że wielokrotnie i na różne sposoby Pan Bóg przemawiał do naszych ojców, by tam ostatecznie pomówić do nas przez swojego Syna. Przez swojego Syna. I teraz tak, w pierwszym testamencie Pan Bóg mówi do ludu wybranego przez proroków. Później przychodzi sam w osobie Jezusa Chrystusa. I teraz mija 20 wieków i jakby my po prostu, no, że Pan Bóg jest jakby dla mnie taką osobą, która no jakby milczy. Na przykład, no może wierzę w to, że na przykład przemówił przez dzienniczek świętej Faustyny. Czy na przykład, kiedy wystąpi teraz problem Shoah, z takiej straszliwości, która dotknęła tutaj zwłaszcza Europę, czy jakby po prostu mam takie pytanie, to milczenie Pana Boga, czy ono po prostu no, wtedy mógł mówić, a teraz jakby milczy, że po prostu, czy nie mógłby nam jakoś pomóc w ten sposób ludziom, żeby jeszcze do nas przemówić po prostu i żeby nas kolejny raz nawrócić po prostu, że czy chodzi mi o milczenie Pana Boga. Dziękuję.
To jest taka scena w Ewangelii, gdzie ta przypowieść o Łazarzu i o bogaczu. I tam jest tak, że bogacz mówi, że żeby zesłał tu Pan Bóg kogoś, żeby mi ulżył w cierpieniu. Na co jest odpowiedź, że między nami a wami zionie otchłań i nikt nie może tego przekroczyć. On na to mówi, ale poproś, żeby posłał swego anioła do moich braci. I wtedy jaka jest odpowiedź? Mają Mojżesza i proroków. Jeśli w temu nie uwierzyli, to nie uwierzą. To jest takie bardzo znamienne, dlatego że no, my tak wierzymy, że jakaś pełnia objawienia dokonała się w Jezusie. I że nic większego już Pan Bóg nie może powiedzieć. Nic większego przez to, co powiedział, ale tak naprawdę zrobił sam w osobie Jezusa, w Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu. Nie tylko w tym, co Jezus mówił, ale przede wszystkim, co zrobił. To jest jakaś pełnia. I to mamy, no właśnie, to jest znak Jonasza. Znak Jonasza nie będzie innego znaku. To jest znak, który mamy rozczytywać. To jest coś, co mamy przyjąć, wnikać i to jest może trochę tak, że proszę zobaczyć, tak sobie myślę, że no właśnie czasami chcemy jakiejś nowości w wierze, jakichś fajerwerków, nowa książka, nowe rekolekcje, nowe spotkanie i tak czasami biegamy, myślimy, że coś nam to daje. Oczywiście nie zawsze to musi być złe, bo przyjść na spotkanie Ewagriuszu czy inne może jest nawet dobre i pożyteczne. Ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy się uczyli wciąż na nowo słuchać, że mamy największe misterium, największą tajemnicę w chrześcijaństwie, to jest Jezus Chrystus. I tak naprawdę, kiedy zaczynamy słuchać, to okazuje się, że to, co ma jeden wymiar, tak jak w 3D, jak Państwo oglądali film normalny i w 3D, to nagle widzicie, że jest wow, wejście w jakiś nowy wymiar. I tak jest w wierze, że człowiek, który zaczyna żyć z Panem Bogiem, on nagle widzi, że to, co było jednowymiarowe, nagle ma trzy wymiary. A potem nagle widzi, że ma wiele wymiarów. I to nie jest tylko tak jak w kinie, że ja mam to zobaczyć i powiedzieć wow, tylko ja mogę w to wejść. I trochę chyba tak jest z wiarą, że człowiek, który jakoś z Panem Bogiem pragnie żyć i robi to jakoś wytrwale, modli się, to coś takiego chyba się dzieje. Ale innego objawienia chyba już nie będzie. Znaczy nie chyba, na pewno. Mamy objawienia prywatne, mamy Faustynę, mamy cały szereg innych, mamy niezwykłe objawienia właśnie w Lourdes, w Fatimie, ale no Fatima na przykład i tak dalej, więc to mamy, chociaż to nie jest, znaczy to są pomniejsze objawienia. To jedno, jedyne, najważniejsze to jest objawienie, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Pani miała.
Ja chciałam się zapytać, dlaczego Ewariusz nie został świętym? Przecież wtedy, kiedy on żył, to nie było podziału na religię wschodu i zachodu. I dlaczego w takim razie nie został? I drugie pytanie. Myśmy w zeszłym roku szkolnym mieli wykład Benedyktyna tutaj z Lubinia na temat
Nawarry, tak?
Od duchowości, tak. I medytacji. Co Ewariusz powiedział o medytacji? Czy to już można od razu uprawiać, czy dopiero jak się przejdzie te wszystkie etapy, o których ojciec opowiadał? Dziękuję bardzo.
No właśnie krótko odpowiadając, nie chciałbym tu wchodzić w szczegóły. Troszkę mówiłem to już na samym początku, czy w przerwie, że on nie został między innymi, dlatego trochę był w pewnym czasie w dużej mierze, znaczy niesłusznie, na indeksie, że był właśnie oskarżony o orygenizm, a tezy pewne orygenistyczne potępiono. To też pytanie, na ile tu się tam historycy jakby spierają, dyskutują. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast wspomniałem też, że w kościele koptyjskim i ormiańskim chyba jest czczony jako święty. To jedna rzecz. Druga, o medytacji. No, tu bym zachęcał przede wszystkim, on tak wprost nie mówi, znaczy w takim, bo też co my rozumiemy przez medytację. Dzisiaj też jest dużo tutaj kontrowersji. Ja pracuję w Ośrodku Informacji o Sektach i jakby tutaj cały czas jakieś różne mamy sprawy i zapytania, na przykład teraz w kontekście, nie wiem, medytacji freemanowskiej i różnych innych spraw. Więc jakby tu jest też dużo zamieszania i potrzeba porządkowania pewnych pojęć. Myślę sobie, że jak ktoś jest zainteresowany, co on mówi o modlitwie, to przede wszystkim bym odsyłał do tego tekstu o modlitwie. Tylko, że rzeczywiście, żeby jakiś tam przynajmniej wstęp w tym książce przeczytać i żeby troszkę wejść w ten język, dlatego, że no, on mówi takim językiem, że jeśli na przykład mówi o tym, że właśnie to umysł się modli i obcuje z Bogiem. No i teraz jak my tu musimy się trochę odnaleźć w tym języku, umysł, zaraz, ale o co chodzi i tak dalej. Natomiast tam jest wiele niezwykłych rzeczy, wiele, bo to jest też podzielone na takie krótkie sentencje, jakby takie fragmenty, więc można jedno dziennie sobie na przykład przeczytać. Natomiast no, można by się odwołać w ogóle do doświadczenia ojców, którzy, tak jak ktoś powiedział, oni po prostu nie komentowali nawet pisma, oni żyli pismem, oni mówili pismem. To jest coś, czego znowu my dzisiaj, no znowu, mamy problem, no. My to co najwyżej czasami zaglądamy do pisma. Jeśli ktoś już ma taki nawyk, to czyta regularnie, mniej lub bardziej. Oni po prostu tym żyli. Oni wszystko, bo nie było jeszcze orzeczeń dogmatycznych, przynajmniej do pewnego momentu. Nie było instrukcji watykańskich, nic z tych rzeczy. Więc oni jak chcieli, nie było katechizmu Kościoła katolickiego. Jakieś tam wypowiedzi oczywiście były. Natomiast generalnie, jeśli chcieli się zmierzyć z jakimś problemem, to od razu patrzyli, co jest w Piśmie Świętym, którym żyli, oddychali, czytali, komentowali, medytowali. Ewagriusz też. Więc jakby to był dla nich podstawowy pokarm. I dlatego ich teksty tak bardzo są przesiąknięte Słowem Bożym. Chociaż czasami ich interpretacje różnych ojców Kościoła no, dla nas troszkę, czy dla współczesnej egzegezy mogą brzmieć trochę dziwnie. Ale to już jest inna sprawa.
Ojciec tu przeczytał takie zdanie: pijmy wino, które serce ludzkie rozwesela. To proszę nie kwitować tutaj śmiechem mojego pytania. Moje pytanie jest, ile tego wina można wypić, żeby serce ludzkie rozweselało, a nie przekroczyć normy, czy jakaś norma, jakaś miara. Jak człowiek ma poznać, ile tego wina może wypić? No bo tak Biblia mówi, prawda? No, serce ludzkie rozwesela i to nie tylko tu, ale w Starym Testamencie bodajże też pisane. Prosiłbym, czy ojciec potrafi odpowiedzieć na to pytanie.
Nie wiem, co Ewa Grysz na to. Ja odpowiem, proszę się też nie śmiać. Kiedyś, jak byłem w szkole średniej, to było takie ćwiczenie, mówili, zrób jaskółkę na imprezie. Jak umiesz zrobić jaskółkę, tak, to znaczy jeszcze dobrze z tobą w miarę. Znaczy, nie odpowiem panu na to pytanie jednoznacznie, bo to jest jakby z kategorii takich, jak na przykład ktoś przychodzi i pyta mnie, proszę ojca, no byłem w niedzielę na mszy, ale tak zdążyłem na Ewangelię. To msza jest ważna jeszcze, czy nie jest ważna? Co ja mam mu powiedzieć? Wydaje mi się, że jest cała przestrzeń takich spraw w naszym życiu, też w życiu religijnym, kiedy musimy sami decydować w sumieniu. Dlatego, że to, co dla jednego, jeśli byśmy się odwołali do alkoholu, to, co dla jednego będzie, nie wiem, jeden kieliszek dla jednego to będzie już dużo, a dla drugiego pięć to wcale nie będzie dużo. Jak byłem na Ukrainie, jeszcze przed zakonem tam jeździłem, tam uczyłem dzieciaki polskie po wioskach, to tam kiedyś, pamiętam, taka była impreza i już trochę mocno zakrapiana, mimo że oni wiedzieli, że już pójdę do zakonu. I przyjechał taki szwagier zaporożcem, i on, zanim w ogóle usiadł z nami, to tak mu nalali takie dwie szklanki, które opełnił haustem i potem siadł i mówił, no to pijemy. A po wszystkim wsiadł w swój zaporożec i po ciemku pojechał do domu. Więc myślę sobie, że tu trzeba jakiejś roztropności, trzeba jakiejś właśnie oceny w sumieniu i generalnie też pytania się, no właśnie tak jakby Ewagriusz zapytał, czy ojcowie, no właśnie trzeba zobaczyć trochę, ku czemu mnie to prowadzi, jakie to wywołuje owoce. Wino, myślę, nie jest czymś złym, tylko jest dobre, jest pewnym darem Pana Boga i może i ma też może rozweselać serce w pewnym stopniu. Natomiast wiadomo, tak jak ze wszystkim, właśnie jeśli staje się namiętnością, chorym przywiązaniem, rzeczą chorobliwą, gdzie człowiek się upija, gdzie nie kontroluje siebie, gdzie z tego wynikają złe rzeczy, tym bardziej, kiedy to jest nauk, no to już jest złe, to już jest grzeszne, to chyba tak. To już takie osobiste jest bardzo pytanie, ale mogę odpowiedzieć. Znaczy, myślę, że każdy chyba z nas ma tak, ja też tak mam, że na różnych etapach jakby różnymi rzeczami się inspiruje. Był taki czas, kiedy bardzo namiętnie czytałem Teresę z Lizję i ona mi bardzo pomogła. Był taki czas, teraz też wracam, kiedy czytam Ojców Pustyni. Był taki czas, kiedy czymś innym się inspirowałem, ale zawsze widzę, że pod tym i to, co jest najważniejsze, to jest jednak słowo. I widzę, że to jest największe wyzwanie i największa inspiracja i największy pokarm, że Słowo Pana Boga, Biblia, Pismo Święte, że tu odkrywam, że to jest absolutnie najważniejsze, oczywiście oprócz modlitwy i sakramentu, wiadoma sprawa, ale że to jest dane nam po to, żebyśmy czytali, żebyśmy się karmili, żeby to nas wżyło. I tu na przykład modlitwa Jezusowa jak najbardziej, ale też taka modlitwa właśnie medytacyjna, że jak czytamy jakiś fragment pisma na przykład i potem w medytacji sobie powtarzamy słowo albo frazę i tak to pismo, słowo w nas mieszka, prawda, w nas zamieszkuje i przez umysł potem wstępuje do serca i gdzieś tak to się trochę dzieje, więc dobrą jest praktyką czytanie słowa, karmienie się słowem i powtarzanie słowa jak najbardziej. Dobrze, to ja bardzo Państwu w takim razie dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że może kogoś zachęciłem do tego, żeby do Ewagriusza sięgnąć. Proszę się nie zniechęcać. Naprawdę, myślę, że on nie jest łatwy, ale jeśli ktoś spróbuje się przebić przez ten język i trochę wejść w to doświadczenie, to myślę, że będzie dużo, odkryje dużo skarbów i odkryje dużo rzeczy takich także dla siebie. Jeszcze się pomodlimy na koniec, tak? Może powierzmy się na koniec Matce Bożej pod Twoją obronę. Ucikamy się święto, proszę w ciebie. Raczej zawsze potrzeba nasza, ale od wszelakich są przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza. Pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas upomnij. Pan z wami.
niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Amen.